przybyłych jeszcze zapraszamy. Tutaj prosimy o zajęcie od miejsc. Kochani, zanim jeszcze oficjalne powitania, to takich parę technicznych informacji. Jak widzimy tutaj na planszy przed nami nasze dzisiejsze spotkanie, na którym gorąco serdecznie wszystkich witam, organizowane jest we współpracy z Biurem Programu Niepodległa. I w związku z tym będziemy mieli do Was taką malutką prośbę o to, żeby podpisać się na listach obecności, które są, ale się nie ma co obawiać. Te listy będą użytkowane tylko i wyłącznie do celów, można powiedzieć, programowych. Tutaj jeszcze zapraszamy do pierwszych ławek. Szanowni Państwo, moi drodzy, pieśnią ku czci świętego Stanisława rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone rozważaniu ważnych aspektów naszej historii, zwłaszcza tej historii związanej z odzyskaniem niepodległości, którą teraz świętujemy. Mieliśmy okazję wiele słyszeć i pewnie mówić też o aspektach militarnych, ale niemniej ważne są te kulturowe i duchowe. Właśnie dzisiaj chcemy się nimi przede wszystkim zająć. Dlatego bardzo gorąco witam wszystkich przybyłych na to dzisiejsze spotkanie, w sposób szczególny naszych prelegentów. Pozwolę sobie tutaj przywitać gości nie w kolejności według wykładów, ale właśnie można powiedzieć wedle trochę może godności i też trudu, który trzeba było pokonać, żeby tutaj do nas przybyć. Bardzo gorąco pozwolę sobie na pierwszym miejscu przywitać pana profesora Marka Derzewskiego, wieloletniego rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jurora wielu konkursów, znakomitego znawcę, specjalistę, popularyzatora i nie tylko popularyzatora muzyki, człowiek encyklopedii, jeśli chodzi o świat muzyki i sztuki. Cieszymy się, że pan profesor z dalekiego Konina dzisiaj, wczoraj do nas z naprawdę ogromnym poświęceniem, żegnając się z festiwalem Chopinowskim, w którym był również jurorem, dotarł. Bardzo gorąco witam pana doktora habilitowanego Lecha Giemzę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który swoim wykładem rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie. I oraz oczywiście to są na razie pierwsi obecni wśród nas prelegenci, pozostali będą do nas również docierać. Będzie to pan Leszek Migrała i pozostali będę ich witał wtedy, kiedy już tutaj wśród nas będą. Moi kochani, program się przedstawia następująco. Tutaj ja go tylko króciutko pokażę i zaraz oddam głos Ani i Adamowi, którzy będą to nasze dzisiejsze spotkanie prowadzić.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest dla narodu literatura. Właśnie dzieła literatury pięknej pozwoliły wielu narodom przetrwać różne kataklizmy dziejowe. Dobrym przykładem jest Polska. Dzięki literaturze Polacy uchronili język polski w czasie zaborów. Literatura dokumentowała ważne wydarzenia, zapisywała na swoich kartach nazwiska bohaterów. O roli literatury opowie nam w swoim wystąpieniu pan doktor habilitowany Lech Giemza, pracownik KUL-u, inicjator akcji Książka z Plecaka. Wykład ma tytuł o literaturze niepodległościowej inaczej. 100 lat niepodległości, 100 lat literatury, 100 lat KUL-u.
Lektor z tradycjami radzę sobie z mikrofonem. Zobaczymy, jak sobie poradzę z wykładem. Szanowni Państwo, przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i ponieważ mam do dyspozycji aż 45 minut, a zwykle mówię 90 minut, to będę mówił dwa razy szybciej, natomiast nie obiecuję, że dwa razy mądrzej. Od razu mówię, przepraszam. I do samego tematu krótki przypis. Telefon mam tylko po to, żeby patrzeć na godzinę, żeby Państwa nie zagadać na śmierć. Być może tytuł jest nieco zbyt ambitny, będę chciał nieco popolemizować z literaturą niepodległościową, Dobrze mnie słychać? Dobrze mnie słychać. Ponieważ gdyż, kiedy mówimy o literaturze patriotycznej, niepodległościowej, czasem ulegamy takiemu dwumyśleniu, delikatnie. To znaczy, z jednej strony, jak już usłyszeliśmy na wstępie, jest to literatura niezwykle potrzebna, wzniosła, która kreuje świat wartości wspólnych. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, a nie zawsze chcemy to powiedzieć głośno, ponieważ jest to literatura jedynie słuszna, to czasem jednak jest nieco literaturą zbanalizowaną. Odbieramy to jako taki nacisk, że musimy tę literaturę przyjąć bez dyskusji. I literatura, która by była tylko i wyłącznie taka, byłaby swoją karykaturą. Nie jestem w stanie uniknąć kontekstów jak najbardziej współczesnych. Znacie awanturę wokół sióstr Godlewskich i hymnu Polski, prawda? Połowa osób zna, tak biorąc pod uwagę, ile osób się zaśmiało, czyli połowa osób wie, o co chodzi. Zakładam, że takiej literatury należałoby unikać, ale wracając do tego, co powinno być tematem naszego wystąpienia, mamy wybitną, wartościową też literaturę patriotyczną. Mój wykład, żebyście mogli obserwować jego przebieg, żebyście się za bardzo nie wynudzili, będzie się składał z trzech punktów. Czyli kiedy już będziemy przy punkcie drugim, będziecie wiedzieli, że jesteśmy blisko końca. 9.13 u mnie. Punkt pierwszy. Wśród wielkich literatur światowych, pan podgłośni, obok literatury francuskiej, angielskiej czy rosyjskiej, to polska literatura właśnie jest literaturą najbardziej historyczną. To zdanie nie jest moim zdaniem. Tego zdania nie napisał też żaden wybitny Polak, ani tym bardziej żaden niewybitny Polak. Jest to zdanie wybitnego noblisty rosyjskiego Józefa Brodskiego. Polska literatura z wielkich literatur jest literaturą najbardziej historyczną. Cóż to dla nas znaczy w kontekście tego wystąpienia? To znaczy, nasza literatura powstaje nieustannie pod przemożnym ciśnieniem historii, co jest jej przekleństwem i błogosławieństwem. Duża część naszej literatury, tego kanonu lektur, który macie na liście lektur, który was obowiązuje do matury, a później też wypadałoby trochę znać, to jest właśnie literatura historyczna. I czasem odczuwamy to jako przesyt. Jest taka piosenka, myślę, że część z was jeszcze zna. To jest piosenka raczej mojego pokolenia niż waszego. Muniek Staszczyk. Ale nikt nie zna, tak? Ojczyznę kochać trzeba i szanować, tak? A jedna osoba kojarzy, dobrze. Czyli tutaj już wiem, z kim można rozmawiać. A młodsi może kiedyś posłuchają. Ten model patriotyzmu, który sprowadza się do pustych gestów, a którego się obawiamy. Ale nasza literatura, tak jak już we wstępie zostało słusznie powiedziane, miała też swoistą rolę, inną niż literatury pozostałe światowe. Miała bronić naszej niepodległości. Miała być takim pasem transmisyjnym dla wartości narodowych. Nasi pisarze, na przykład romantyczni, byli duchowymi przywódcami narodu, tak bardzo dosłownie. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Problematyka niepodległościowa w naszej literaturze intensyfikuje się w momentach szczególnych. W szczególnych momentach historycznych. I nawet jeżeli są tutaj uczniowie dwójkowi i trójkowi z historii, to i tak będą wiedzieć, że chodzi o szczególnie o wiek XVIII, XIX, początek XX, okres wojny i okupacji. Tak? I wiemy, że wtedy szczególnie literatura podejmuje te obowiązki patriotyczne. I to był punkt drugi. Został nam punkt trzeci, ale ja się wyrobiłem w 3 minuty. Idzie nam to zdecydowanie zbyt szybko. Został nam jeszcze jeden tylko punkt. Będzie trochę bardziej rozbudowany. Tym niemniej już uczeń pierwszej klasy liceum, technikum, a nawet absolwent gimnazjum będzie wiedział, że i wcześniej, przed wiekiem XVIII, mamy do czynienia z literaturą obywatelską, patriotyczną. Trochę na wyrost byłoby ją nazwać niepodległościową. Tak? To będą dzieła Jana Kochanowskiego, chociażby pieśni o spustoszeniu Podola, chociażby odprawa posłów greckich. To będą mowy księdza skargi Frydzia Modrzewskiego. To będą w XVII wieku teksty Wacława Potockiego. Ja się o nich szczególnie nie będę wymądrzał, bo ja jestem w cudzysłowie specjalistą od literatury współczesnej. Gdyby tutaj byli moi koledzy staropolanie, pewnie powiedzieliby dużo więcej, ale chciałem te nazwiska przywołać, żebyście mieli taki skrót. W XVIII wieku mamy chociażby Ignacego Krasickiego. I tak to już niektórzy się uśmiechają, pewnie trzeba było na pamięć się nauczyć hymn do miłości ojczyzny, tak? Święta miłość kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe, tak? Trzeba się było jeszcze uczyć? Już nie, już podstawa programowa nie obejmuje, ja jeszcze z liceum to pamiętam. Ale tutaj też zaczynają się dziać rzeczy ciekawe, a może mniej znane, o których pokrótce chciałbym powiedzieć. Bo w latach 68-72 XVIII wieku mamy tak zwaną Konfederację Barską. Niektórzy historycy twierdzą, że to jest pierwsze powstanie niepodległościowe. Chociaż w szkole chyba mówi się o tym jeszcze trochę inaczej. I po raz pierwszy mamy do czynienia... Panowie w trzecim rzędzie, ja wszystko widzę. Stary tekst z liceum, prawda? Mamy po raz pierwszy do czynienia z tak zwaną poezją patriotyczną okolicznościową. Taką, która powstaje na potrzeby chwili. Która przywołuje gotowe toposy. I takim bardzo popularnym tekstem, wtedy, chyba teraz nie, jest pieśń Odważny Polak na marsowym polu. Przytoczę fragment, żeby cokolwiek o takiej twórczości okolicznościowej powiedzieć. Stawam na placu z Boga ordynansu, rangę porzucam dla nieba wakansu. Dla wolności ginę, wiary swej nie minę, ten jest mój azart. Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem, w marszu nie zostaję, choć i padnę trupem. Nie zważam, bo w boju, dla duszy spokoju szukam w ojczyźnie. To jest krótki fragment i myślę, że dla was może być przez was odbierane jako dość banalny, bo niektóre schematy są wam znane. Czyli na przykład patriotyzm, który jest mocno powiązany z wiarą chrześcijańską. Patriotyzm, który ma swoją cenę krwi. Dla nas to są czasem oczywistości, ale w perspektywie historii innych krajów niekoniecznie. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która później się będzie powtarzać. Mamy do czynienia z tekstem, który jest oparty na takim podziale aksjologicznym. My kontra wy. Po naszej stronie jest racja historyczna. My bronimy naszej ojczyzny. I zawsze jest jakaś figura tego przeciwnika politycznego, z którym trzeba walczyć. Mówię o tym, bo tak będą wyglądały kolejne teksty należące właśnie do tak zwanej poezji okolicznościowej, kolejnych wielkich zrywów historycznych. Przez cały wiek XIX, ale również później w wieku XX. Okres wojny i okupacji. Mamy liczne teksty, w tym piosenki powstańcze, ale później mamy na przykład poezję okresu Solidarności. Mamy poezję stanu wojennego. Zapewne tej twórczości nie znacie, ale balladę o Janku Wiśniewskim chyba część z was kojarzy. Jeśli nie bezpośrednio z tamtego czasu, to choćby w wykonaniu Kazika, tak? Ktoś oglądał film Czarny Czwartek? Dobrze, znowu dwie osoby się zgłosiły. Schematy są te same. Jeżeli kojarzycie same słowa, na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy, stoczniowcy, pomścijcie drucha, Janek Wiśniewski padł. I tam zostają, przepraszam za kolokwializm, odgrzane te same schematy, co w wieku XVIII. Pewna sakralizacja historii. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, figura Chrystusa. Konfrontacja z wrogiem. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. I wezwanie do walki. Chłopcy, stoczniowcy, pomścijcie drucha. W wielkich momentach historycznych nasza literatura sięga do gotowych wzorców. I tak jak wczoraj z panem profesorem dyskutowaliśmy, proszę pozwolić, że się odwołam do rozmowy, z jednej strony jest to twórczość bardzo jednoznaczna w swojej wymowie, ale z drugiej strony niezbędna narodowi. Dla, jak to się mówi potocznie, dla pokrzepienia serc. Taka twórczość też musi być. Ale obok tej twórczości, wracam do wywodu głównego, mamy wielkie dzieła niepodległościowe i w zasadzie cała literatura romantyczna, czy prawie cała, bo balladyna jednak nie, jest w jakiejś mierze literaturą niepodległościową. Znów, taki pan Tadeusz, omawiany z różnych stron na lekcjach, prawda? Widzę, że tutaj różne stresy z młodzieży spływają i chyba nie zaryzykuję zbyt wiele, jeżeli powiem, że dla części młodzieży jest to chyba jednak lektura nudna. Ja bardzo pana Tadeusza lubię. Nie wszystkie dzieła romantyczne wielkie lubię, to też tak nie jest. Ale pan Tadeusz był dla mnie odkryciem. I to jest pytanie o wielkość tego pana Tadeusza. Dlaczego ta nudna lektura, która ma ksiąg 12, tutaj chłopcy się śmieją, bardzo często taka jest nasza reakcja, nie chcę powiedzieć zdrowa czy niezdrowa, na literaturę patriotyczną. Próbujemy się z tym jakoś rozprawić. Ale ona ma swoje znaczenie. No, jeżeli pamiętacie cokolwiek treść pana Tadeusza, jeżeli nawet czytaliście ściągi, tak? Mamy kwestię wiary w odzyskanie niepodległość przez Napoleona, przez legiony. Mamy kwestię nieudanego powstania na Litwie. Ksiądz Robak przecież miał być tutaj emisariuszem. Mamy ideę Polski, która odchodzi w niebyt, ale tworzy się idea Polski wytęsknionej, wyśnionej. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie, prawda? I tutaj jeden cytat z Miłosza, który pytając jakby o rangę pana Tadeusza, odpowiada: wbrew pozorom, a także wbrew świadomym zamiarom autora, pan Tadeusz jest poematem na wskroś metafizycznym. To znaczy jego przedmiotem jest rzadko dostrzegany w codziennie nas otaczającej rzeczywistości ład istnienia jako obraz czystego bytu. Poprzez ten obraz polskości, takiej sielskiej, anielskiej, łany zbóż, wierzby płaczące, strzecha pochylona, my to wszystko znamy, prawda? To jest trochę zbanalizowane, ale to jest wszystko z pana Tadeusza. Ten obraz polskości odsłania jakiś ład bytu, za którym my tęsknimy. Mikrokosmos gospodarski odsłania makrokosmos porządku Bożego. I biorąc pod uwagę goniące nas minuty i minutki, przejdę już nieco dalej. Takim poetą, który nawiązywał do romantyzmu, a równocześnie z nim polemizował, był Cyprian Kamil Norwid, który już zupełnie inaczej kazał myśleć o ojczyźnie i obowiązkach patriotycznych. Ile razy, no też z waszej perspektywy, bo pamiętam, jak się czułem siedząc z drugiej strony i cały czas słuchałem o patriotyzmie jako miłości ojczyzny, jakie wrażenie zrobiła na mnie redefinicja patriotyzmu, kiedy Norwid powiedział: ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek. Tak? Przenosząc nasze niepodległościowe zamiary z porządku emocjonalnego na pewną postawę przemyślaną. I w wierszu Ojczyzna Norwid pisał: kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Tutaj ojczyzna w poezji romantyków to jest pewne zbiorowe wyobrażenie, które jest nam niezbędne. Nasze myślenie o ojczyźnie potrzebuje zakorzenienia w wyobraźni. To zawdzięczamy romantykom. Ale równocześnie pojawia się niebezpieczeństwo takiego mechanicznego przejęcia tych obowiązków patriotycznych. Takiego nastawienia tradycjonalistycznego. Takiego myślenia bez refleksji o ojczyźnie. I to niebezpieczeństwo dostrzegli już pisarze XIX-wieczni. Tacy, którzy kochając ojczyznę, równocześnie chcieli ją kochać krytycznie, bez uwznieślania całej naszej przeszłości. I chciałem się upomnieć o pisarza nieco zapomnianego, bardziej może nawet filozofa, który na przykład serdecznie nienawidził Sienkiewicza. Więc jeżeli są tutaj tacy, którzy nie lubią pana Tadeusza i być może Sienkiewicza, to mają swojego, mają w kim znaleźć oparcie, prawda? Tutaj daję wam, chłopaki, narzędzie. Ach, tak to jest z fiszkami, że się czasem przesuwają, ale jest wszystko. Stanisław Brzozowski. Bardzo ciekawa postać. On żył bardzo krótko i bardzo intensywnie. Zmarł na gruźlicę i był z jednej strony gorącym patriotą, ale z drugiej strony bardzo nie lubił, jak to powiedział, takiej Polski milusińskich, takiego wybebeszania się. Chciał Polski silnej, bo Polski przemyślanej. W Legendzie Młodej Polski pisał, krótki fragment, problem polega nie tylko na tym, aby zachować wiarę w Polskę, ale by stworzyć Polskę jako realną moc dziejową. Rodzi się właśnie typ Polaka zdolnego żyć na najwyższym poziomie, stworzonym przez europejską kulturę. Taki krótki cytat. Nie tylko przyjąć dziedzictwo historyczne, ale je przemyśleć i stworzyć się na nowo. Nie tyle walczyć o polskość, ale stworzyć Polaka w sobie. Być krytycznym do dziedzictwa. Nikt nie każe nam przyjmować przeszłości bezkrytycznie. Brzozowski jest jakby z ducha Norwidowego. Następcą Brzozowskiego będzie pisarz, o którym dzisiaj nie będę mówił, ale bardziej już może maturalny i licealny, Witold Gombrowicz chociażby. Mamy w myśli polskiej takie dwie tradycje, jedną właśnie uwznieślającą, taką idącą od Sienkiewicza i drugą krytyczną, też patriotyczną. Andrzej Mensfer, który napisał biografię Brzozowskiego, pisze, że nasza tradycja stoi wobec pytania, przedwiośnie czy potop. Zbliżamy się, o, mam mówić do mikrofonu, żebyście mnie słyszeli, zbliżamy się do tej rocznicy, która nas dzisiaj tutaj zjednoczyła, kazała mi tutaj przyjechać i pozwoliła nam się spotkać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I tutaj też ciekawa sprawa. Przełom roku 1918 spowodował u części pisarzy taką postawę, z którą spotykamy się też dzisiaj. Takie gwałtowne odrzucenie obowiązków patriotycznych. O tym mówimy otwarcie. Taką niechęć do tekstów bogoojczyźnianych. I poeta, z którym być może spotykacie się na lekcjach, któremu właśnie wyrządzono wielką krzywdę, bo poznajemy go przez jeden tekst zaledwie. Jan Lechoń, Leszek Serafinowicz, dał się poznać przez tekst, który był odrzuceniem polskości jawnym, przez Herostratesa. Taki dwuwierz, o który niektórzy już kiwają głowami, czyli trafiłem. A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę, tak? Niechęć do widzenia Polski wszędzie naokoło. Dzisiaj byśmy powiedzieli, otwieram lodówkę, widzę Polskę, tak? Ale przywołuję tego poetę nie po to, żeby się pastwić i tak dalej, ale również dlatego, że właśnie ten poeta okazał się, o czym rzadko się mówi, jednym z najbardziej patriotycznych poetów, najbardziej romantycznych w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo poemat, do którego nawiązałem, Herostrates, pochodzi z cyklu, czy z tomiku, Karmazynowy poemat. I macie tam przepiękne, zupełnie zapomniane teksty, chociażby Piłsudski, chociażby Mochnacki. A 10 lat później, na obchody dziesięciolecia odzyskania niepodległości, czyli jeżeli mnie mój talent matematyczny nie myli, 90 lat temu, Lechoń napisał tekst, który został wygłoszony w Teatrze Wielkim 11 listopada. Proszę posłuchać. Fragment znowu. Uradujcie się w grobach wolności prorocy, gdzie kat zaciskał stryczek wokół dumnej głowy, gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy. Płyniesz teraz przeszłości, niewstrzymana falo. Oto się nad Krakowem złote blaski palą. Król Zygmunt milcząc patrzy, jak Wisła się wije. I wtedy dzwon uderzył, ten sam, co dziś bije. Bij i porwij nas w swoje chyboty ogromne. Wołaj, bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę. Polecam cały poemat waszej lekturze, ale tutaj jest kilka kluczowych momentów, które chciałbym skrótowo przywołać. Po pierwsze, znów, tak jak mówiliśmy, wolność u Lechonia ma swoją cenę, cenę krwi. Po drugie, poeta, który nie był zbyt wylewnie wierzący, tutaj odwołuje się znowu do dziedzictwa chrześcijańskiego. Ba, mamy nawiązania do mesjanizmu. Gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy. Ale też inna ciekawa rzecz i przyznam, że dla mnie nieco kontrowersyjna. Szukajmy w literaturze kontrowersji, żeby było z czym dyskutować. Ten dzwon, który uderzył, co on takiego woła? Bij i porwij nas w swoje chyboty ogromne, wołaj, bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę. Gest patriotyczny to gest wpisania się w gest, w zapośredniczone gesty z historii. Mamy naśladować przeszłość. A więc innymi słowy, czy ja już mam kończyć? Nie, jeszcze nie, dobrze. Wolność u Lechonia to jest coś, czego gwarantem jest ciągłość doświadczenia historycznego. My o tym zapominamy. Pamięć o przodkach. W zupełnie innej sytuacji postawiła nas II wojna światowa. Tutaj przywołam dwa teksty. Jednego poety znanego i innego mniej znanego. Bo II wojna światowa to z jednej strony znów wielki wybuch historii i konieczność wykorzystania znanych schematów myślowych, ale z drugiej strony do głosu dochodzi też poetyka awangardowa. Takim poetą, który scalał to w jedno, był Krzysztof Kamil Baczyński. Znany, tak? Niekoniecznie, jak widzę. Nie, jedna osoba kiwa głową, tak, dwie osoby kiwają głową, że kojarzą Baczyńskiego. Przywołuję Baczyńskiego, ale w kontekście tego, co powiedziałem, kiedy mówiłem o literaturze okolicznościowej, u niego dzieje się jedna ciekawa rzecz. Wiem, że w szkole się zwykle o tym nie mówi, mam okazję, to się podzielę. Zauważcie, kiedy będziecie czytać Baczyńskiego, że u niego pojawia się kwestia pewnych wyborów etycznych wobec wezwania do walki. To oczywista sprawa, bo dlaczego nie? Ale równocześnie nie pojawia się u niego niemalże figura wroga. Na to zwrócił uwagę, ja to tutaj tylko cytuję, profesor Jerzy Święch z naszej sąsiedniej uczelni z UMCS-u, że kiedy czytamy Baczyńskiego, to dzieje się coś charakterystycznego. Baczyński rozważa dylematy moralne, bo wziąć broń do ręki to zarazić się złem. Czy poeta ma prawo brać broń do ręki? O tym wiem, że na lekcjach się spotykać. Ale równocześnie nie ma tego aksjologicznego podziału my kontra wy. I to jest głęboko ewangeliczne. On nie chce mówić o złu, którego reprezentantem są ci drudzy. Przekładając to na liczby, żebyście mieli twarde dane. W całej poezji Baczyńskiego słowo Niemcy pojawia się dwa razy. On się skupia na naszych, na tym, co my mamy zrobić. I znów, kiedy czytamy poezję Baczyńskiego, to widzimy wpływ romantyzmu, ale należy też powiedzieć o tym, co romantyczne nie jest. Ziemio krwią i ogniem płynąca, na rozdrożach twoich stoję, tułacz jesieni. Zanim cię ramionami ogarnę, słyszę takt twego serca, takt moich kroków. Serca nieodmiennie przez gorzki potop, serca spalone czarne, zawiesić na sosnach twoich wotum. A więc jest w tym też coś tragicznego. Krajobraz, o którym mówiliśmy jako krajobrazie romantycznym, u Baczyńskiego zostaje złamany czy przekłuty wojną. Nasza wyobraźnia jest zraniona wojną. Mówię nasza z pełną świadomością, bo proszę zauważyć, tamte pokolenia przeminęły. Ale wyobraźnia w nas została. Doświadczenia wojenne, również literatura jest pasem transmisyjnym tej wyobraźni. I nieco podobnie funkcjonuje to u poety prawie zupełnie zapomnianego, a wydaje mi się, że niesłusznie, też należącego do pokolenia tak zwanych Kolumbów, teraz mówimy spełnionej apokalipsy, Leon Zdzisław Stroiński, rówieśnik Baczyńskiego. Niektórzy porównują go do Herberta. Pisał w wierszu Polska, Amen, Omen. Po polach rozpiętych, jak na szpilce motyl, wieczorem śpiew nacichał. Przez małe okienka widać było, piaszczyste drogi kładły ciepłe ciała przez rozmaryny kwitnące w doniczkach. Tu się chwilę zatrzymam, nie będę wam cytował w całości wiersza, ale zauważcie, z jednej strony to się wydaje taki wiersz, jakich wiele. Krajobraz, pola rozpięte, piaszczyste drogi. Ale Stroiński pisze w sposób ciekawy, bo ten krajobraz czy w ten krajobraz jest już wpisane nieuchwytne cierpienie. Po polach rozpiętych jak na szpilce motyl. W motylu jest coś bardzo tkliwego, delikatnego, a równocześnie rozpinanie motyla na szpilce, no jest to coś bestialskiego. Mówiąc krótko, w naszym krajobrazie już, czy w nasz krajobraz wpisana jest historia, pozornie sielankowa. My, Sławianie, lubimy sielanki, tak? To znamy. Ale równocześnie już w pejzaż polski wpisany jest tragizm naszej historii. Czytamy tę przestrzeń jako przestrzeń naznaczoną cierpieniem. I dalej. A kiedy los nam zadał kłam i rzucił w twarze wrześniem jak granatem, płonęły róże i płonęły lasy, wszędzie dzwoniło mgliste Westerplatte. Dla osób, które znają poezję romantyczną, to jest przesycone cytatami ze Słowackiego. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. I nawiązanie do bieżących wydarzeń historycznych. Mgliste Westerplatte. Tak jak pięknie kiedyś śpiewał Grechuta, już niestety nieżyjące, gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś nas idą kufce historii. To wszystko, co się kiedyś wydarzyło, tylko pozornie jest oddzielone od nas grubym murem. Historia żyje w nas i my tego nie możemy wyprzeć. Leszek Kołakowski kiedyś coś takiego powiedział, dla mnie to jest niesłychanie ważne, że muza historii jest łagodna i powolna, ale kiedy się od niej odwrócimy, zamienia się w bestię. Po to mamy cały czas tę historię pielęgnować. Cały czas jesteśmy przy tym ostatnim punkcie trzecim. 10 minut zostało, będę się trzymał sztywno ram. Poetą, który, nawiązując już do ściśle do współczesności, takim poetą, którego się chętnie wpisuje w dykcję patriotyczną, a czasem chyba jednak na wyrost, jest Zbigniew Herbert. Proszę zauważyć, czytamy Herberta i u niego Polska też jest wyobrażona, ale ta wyobraźnia jest przełamana współczesnością. W prologu pisze, a później śpiewał to Gintrowski, rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. Ciężko wyznać, na taką miłość nas skazali, taką przebodli nas ojczyzną. Nawiązuje do Herberta, bo to jest poeta dość bezpieczny, kiedy mówi się na akademiach, ale on mówi też o polskim losie jako fatum. My jesteśmy jakby na tę polskość skazani, chcemy czy nie chcemy, borykamy się z tym. Każdy z nas jest skazany na miejsce między Odrą a Bugiem i ten wiersz, jakby na niego nie spojrzeć, jeżeli spojrzeć na pewną barwę uczuciową, bliższy może jest Polsce Kazika, mówi o tej znanej piosence, niż panu Tadeuszowi. Rów, w którym płynie mętna rzeka. No, wzniosłe to nie jest. Wam jest łatwiej może mówić o rzekach, bo macie zaraz za oknem Dunajec. Jeszcze trochę ładniej, prawda? Zresztą jesteśmy krajanami, bo jestem spod Tarnowa i ta rzeka jeszcze nie jest takim mętnym rowem. Ale kręgosłupem takim geopolitycznym naszego kraju jest jednak mętna rzeka Wisła. I ostatni z tej recesji tekstów, którego bym przywołał, zanim przejdę do uroczystego zakończenia, Jan Paweł II. Też uznany poeta, chociaż powiedzmy sobie nie tak wybitny jak Herbert, ale ważny. Ważny, ponieważ Karol Wojtyła bardzo wyraźnie nawiązuje do Norwida. Krótki cytat, zresztą bębni mi w uszach, bo ostatnio córka się tego uczyła na akademię i ja nie jestem w stanie od tych słów się... nie jestem w stanie się uwolnić, tak? Czasem nasz patriotyzm jest jak takie fatum wiszące nad nami. Myśląc ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Karol Wojtyła był poetą niezwykle filozoficznym. Te teksty, nie ukrywam, czyta się ciężko. One są raczej do przemyślenia i do filozofowania, niż do wzruszania się. I tutaj ta ojczyzna Karola Wojtyły też jest czymś, co należy poddać głębokiej refleksji. Ojczyzna, kiedy myślę. A więc powinniśmy o tej ojczyźnie myśleć. Teraz jest pytanie o funkcję patriotyzmu. Tak? Bo to się mówi brzydko, wysysamy z mlekiem matki, tak? Ale ten patriotyzm powinien spełniać jakieś funkcje, czemuś służyć. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie. Dla mnie jest to jakby głęboka odpowiedź na pytania Gombrowicza o formę. Bo ja również jestem synem mojej ojczyzny. Tylko pytanie, co to dla mnie znaczy? I słowo zakorzeniać, ono ma zresztą głęboką etymologię. Zakorzeniać się, można powiedzieć, być jak roślinka, ale to się źle kojarzy, prawda? Nie chodzi o to, żebyśmy byli jak roślinka. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, skąd są nasze korzenie, skąd czerpiemy siłę. Myślę, że dojrzały patriotyzm to jest świadomość, że część mojej tożsamości ma charakter narodowy. Część mojej tożsamości, nie cała tożsamość. Ja muszę wiedzieć, która część przynależy do narodu, tak? I co z tego dla mnie wynika. I druga część tego krótkiego tekstu. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. A więc świadomość, że przynależę do wspólnoty, którą nazywa się narodem, która ma wspólne dziedzictwo historyczne, dziedzictwo języka, po części także religii, to jest świadomość, że istnieje coś, co byśmy nazwali przestrzenią spotkania. Ten kod kulturowy, w którym wszyscy uczestniczymy, a przynajmniej powinniśmy, umożliwia mi porozumienie z innymi, którzy przynależą do tego samego narodu. Dla mnie jest to ważne. Był piękny tekst Miłosza, tutaj pozwolę sobie tylko króciutko wspomnieć, Rodzinna Europa, esej, gdzie znowu Miłosz unika niewolniczego mówienia o patriotyzmie, ale zwraca uwagę, że przynależymy do pewnej rodziny. I gdzieś pisze takie ładne słowa, rodzina to nie jest wspólnota, w której wszyscy są dla siebie mili. Byśmy czegoś takiego oczekiwali. Nie. W rodzinie jest tak, że czasem się lubimy, a czasem się czubimy. Niektórzy mówią, że z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciach. I u Miłosza ta świadomość jest takiej rodzinnej Europy i rodzinnej ojczyzny, gdzie niekoniecznie wszyscy musimy się lubić. Ale mamy świadomość, że przynależymy do jednego pnia. To jest istotne. I chciałbym, by w tej procesji tekstów nie zabrakło też pisarza, który różni się od pozostałych tym, że jeszcze żyje. Co więcej, jest dużo młodszy ode mnie, czyli jest już bardzo młodym człowiekiem. A poza tym ma tę zaletę, że pochodzi z tej nowosądeckiej ziemi. Jest może dla was jeszcze mało znany, a może nie. A pisze świetne eseistyczne teksty, również biorąc pod uwagę to, czym powinien być nowoczesny patriotyzm. Przemysław Dakowicz. Tak. Znany? Nie. Nie. To jest dla mnie ważna informacja. Też pracownik naukowy, ale właśnie świetny eseista, z którym miałem też okazję się kiedyś spotkać i który patrzy krytycznie na to, co się z nami współcześnie stało, z naszym patriotyzmem. Pisze, jeśli by wyobrazić sobie Polskę w ludzkiej postaci, trzeba by dojść do wniosku, że w powojennych dziesięcioleciach prezentowała się jak Cichowski z mickiewiczowskich dziadów. Tutaj krótka wstawka, znów nawiązanie do romantyzmu. Ilekroć chcemy dyskutować o naszych modelach patriotyzmu, czujemy się zmuszeni odwołać do tej epoki literackiej. Dwa totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, działające planowo i konsekwentnie na rzecz całkowitego przemodelowania wewnętrznej struktury tego zbiorowego organizmu, odniosły sukces. Polska zapadła się w siebie, zamknęła w sobie, pogrążyła w ciemnych i krwawych wspomnieniach. A co najgorsze i najbardziej tragiczne, utraciła wiarę w to, że kiedykolwiek będzie możliwe podniesienie się z upadku, z upodlenia. Wybrała małą stabilizację. Mała stabilizacja to jest taki kryptocytat z Różewicza. To znaczy ucieczkę od pamięci, próbę zbudowania nowej świadomości, oddzielonej grubą ścianą od tego, co w polskości nawarstwiało się przez wieki, co w niej źródłowe i pierwsze. Stoi przed nami zadanie odbudowania pamięci, która opiera się również na wyobraźni zbiorowej. Stoi przed nami zadanie uświadomienia sobie tego, co dokonało się przez ostatnie półwiecze. Uwaga, zdaję sobie sprawę, tak jak na początku powiedziałem, że istnieje pewien model patriotyzmu, który młodych ludzi odstręcza, którego czasem, proszę wybaczyć kolokwializm, mamy powyżej uszu i ja te odczucia podzielam. Ale jeżeli chcemy uniknąć takiego modelu patriotyzmu, to musimy zadbać o dojrzały patriotyzm. O taki, który sięga właśnie do literatury, bo jak powiedział Norwid, to, przepraszam, ale te słowa muszą się pojawić, choć są jak wyjęte z akademii. Nie miecz, nie tarcza bronią narodu, lecz arcydzieła. I w tym miejscu, dokładnie wtedy, kiedy powinienem, kończę punkt trzeci. Dziękuję.